Bardzo chcieliście się dowiedzieć, jakie są moje wrażenia po 2 latach używania tego aparatu, czyli Nikona Coolpix P1000. Jest to jeden z największych, a może i największy aparat kompaktowy dostępny na rynku. Mega zoom, który mam dzięki Wam, czyli dzięki widzom Ptasiej Strefy. Zatem zapraszam na materiał. Dzisiaj opowiem Wam o tym aparacie, czyli o małżeństwie z rozsądku. Zapraszam na materiał.
Ten aparat kupowałem przede wszystkim z myślą o filmowaniu i fotografowaniu ptaków. Czyli korzystam przede wszystkim z programu, jaki ten aparat w sobie posiada, czyli właśnie do fotografii ptaków. Innych programów właściwie nie używam. Nie używam tego aparatu do fotografowania ciał niebieskich. Wiem, że można uzyskać fajne zdjęcia Saturna, gdzie widać pierścienie. Wiem, że można zrobić jakieś super zdjęcia Księżyca. Tych zrobiłem kilka, więcej mi nie było potrzeba. Natomiast zdecydowanie używam go właśnie do ptaków i innych programów nie używam. Program Ptaki uniemożliwia fotografowanie w plikach RAW. Zatem wszystkie zdjęcia, które robię tym aparatem i często wyświetlają Wam się na filmach, robię w JPEG-ach. Dlatego zamierzam w ogóle opowiadać moją przygodę z tym aparatem głównie, a właściwie wyłącznie przez pryzmat fotografii ptaków, jak ten aparat mi się sprawdza, za co go kocham, za co go nienawidzę. Dobrze, za co bardzo lubię Nikona P1000? No to przede wszystkim za jego zoom optyczny 125 razy, czyli ekwiwalent tak naprawdę 3000 mm, czyli bardzo dużo. To jest 3 razy więcej, nawet trochę ponad 3 razy więcej niż jestem w stanie osiągnąć czy starą lustrzanką, czy teraz ostatnio męczę Canona M50 z Tamronem 150-600 mm, zatem bardzo dużo. Oczywiście jest to kosztem pewnej jakości zdjęć, no tamte aparaty mają większą matrycę niż Nikon P1000, natomiast zasięg, jaki mi daje ten aparat, jest nieosiągalny dla aparatów z wymienną optyką i doskonale mi ten aparat uzupełnia, bo mogę go mieć zawsze przy sobie i zawsze właściwie go noszę ze sobą, nawet jak dzieci odprowadzą do przedszkola, mam go w torbie, bo nigdy nie wiem, gdzie zdarzy się coś fajnego do sfotografowania. Niekiedy są to ptaki, które są dosyć daleko i spokojnie tym aparatem ściągam. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, nie jest ona porażająca, jest ona typowa dla aparatów cyfrowych, a właściwie nawet można powiedzieć dla telefonów takich chyba trochę lepszych, więc daje fajne zdjęcia, nie ma porównania jeśli chodzi o jakość z lustrzanką cyfrową czy bezlusterkowcem, chociażby nawet z matrycą APS-C, no nie ma porównania, tutaj to wychodzi gorzej, mimo wszystko zdjęcia są zadowalające i naprawdę można sporo więcej materiału uzyskać. To, za co kocham ten aparat, to jest to, jakie on robi filmy. Ja filmuję nim ptaki w jakości 4K, a potem je konwertuję podczas montażu już do Full HD. Uznałem, że nie będę wchodził w 4K, nie chcę zamęczać moich starych komputerów po prostu zbyt mocno, więc preferuję Full HD, uważam to wystarczające, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach masa ludzi ogląda filmy na telefonach, gdzie Full HD jest naprawdę wystarczające, właściwie nawet HD już jest całkiem ok. Ja zostaję Full HD pewnie jeszcze na dłuższy czas, a 4K pozwala mi w razie czego jeszcze skropować zdjęcie, ujęcie i jeszcze troszeczkę więcej z tego ujęcia wyciągnąć. Więc to jest to, za co naprawdę kocham ten aparat. Filmowanie świetnej jakości filmów w połączeniu z dużym zoomem optycznym pozwala mi uzyskiwać fajne ujęcia, które były nieosiągalne na moich poprzednich kamer, a właściwie może i były osiągalne, natomiast jakościowo no, tamte stare się nie umywają do tego, więc jest dużo fajniej. Oczywiście mała matryca powoduje to, że kiedy światło jest słabe, no to jakość tego filmu też jest zdecydowanie słabsza, no ale to był pewien kompromis, który no, jestem w stanie zaakceptować przy tym aparacie. Tak jak już wspomniałem, jakość zdjęć jest słabsza od zdjęć uzyskanych z aparatów z wymienną optyką, dlatego mi zależało, żeby mieć i ten aparat, ale także i dobry obiektyw do moich starych lustrzanek. Zatem te aparaty świetnie się uzupełniają. Jeśli mam ptaki blisko, biorę ze sobą lustrzankę z wymienną optyką albo bez lusterkowca i robię zdjęcia wysokiej jakości. Natomiast zawsze mam przy sobie Coolpixa, bo kiedy ptak jest dalej, to nawet nie sięgam po lustrzankę, bo nie chcę kropować tego zdjęcia, tylko sięgam po Coolpixa i dojeżdżam sobie do niego i fotografuję tak jak lubię, z moją ulubioną zasadą fotografii, którą wyznaję. To jest to, żeby być jak najbliżej, jednocześnie będąc jak najdalej. Co mi to daje? Oczywiście daje mi to to, że jestem poza dystansem ucieczki ptaków. Po prostu one nie zwracają na mnie uwagi, w ogóle mnie ignorują, a ja mogę je w naturalnym środowisku sfilmować. Nie potrzebuję się chować i budować jakiejś czatowni i to jest super. I do tego ten aparat sprawdza się dość dobrze. Dość dobrze. Zobaczmy teraz porównanie Coolpixa P1000 z Canonem M50 uzbrojonym w obiektyw Tamron 150-600. To zdjęcie wykonane Canonem, ogniskowa 600 mm. A to zdjęcie wykonane Coolpixem P1000 z dokładnie tego samego miejsca. Jeszcze raz zdjęcie z Canona. A teraz z Coolpixa. Jeszcze raz Canon. I znów Coolpix. No dobra, powiedziałem za co go kocham, a teraz może troszeczkę to, za co go nie lubię, za co, co mnie w nim wkurza, bo jest takich kilka cech, które uważam, że w przyszłości firma Nikon mogłaby poprawić. I tutaj nie ma co do tego dyskusji. Najgorszą cechą tego aparatu jest jego bufor. Bufor plików. Kiedy zrobię serię zdjęć, powiedzmy 3-4 zdjęcia, bo sobie celuję do ptaszka, zawsze robię tak, że chcę mieć zdjęcie, no bo jak ucieknie, no to zawsze coś zostanie. Natomiast widzę, że ptak dalej siedzi, przełączam się na filmowanie i jest problem. Nie mogę nic zrobić. Aparat bardzo długo zapisuje tamte zdjęcia. Nie pomogło nawet wsadzenie jakichś super, ultra szybkich i drogich kart. Po prostu to wynika gdzieś w środku, w flakach tego aparatu. Porównałem go z Nikonem Coolpix P950. Tam mam wrażenie, że troszeczkę szybszy jest ten bufor, ale i tak jest wolny. A to jest porażka. Do tego w momencie, kiedy aparat zapisuje zdjęcia, zablokowane są inne jego funkcje. No dobra, no jeszcze rozumiem, że nie można zrobić filmu, ale że nie mogę sobie zoomu skorygować, bo chciałbym podjechać do ptaka albo odjechać, no bo on jest teraz busy i zapisuje zdjęcia. Jest to totalna, totalna poracha i mnie wkurza. Często jest tak, że zrobię serię zdjęć, ptaszek siedzi, a ja muszę 5 sekund czekać, aż będę mógł tą scenę sfilmować. 5 sekund w przypadku fotografii czy filmowania ptaków to jest prawie że wieczność i to jest coś strasznego. Więc to jest największa wada tego aparatu. Inne wady jeszcze jakie są, no to wiadomo, mała matryca, ciemne zdjęcia będą mocno zaszumione, ok. Trochę lepsza mogłaby być stabilizacja jednak tego aparatu. Jest spoko, natomiast mogliby to jeszcze dopracować, co zakładam, że nie jest takie łatwe przy takim wielkim megazoomie. To by mogło być lepiej. Ostatnio zacząłem przede wszystkim filmować z ręki, dlatego że statyw, ok, raz jest ciężko ze sobą nosić, a dwa, jak się okazuje, kiedy aparat jest na statywie, nawet nie wcale silny wiatr powoduje, że obraz strasznie drży. I kiedy filmuję z ręki, obraz drży powiedzmy tak, ale nie trzęsie się tak jak ze statywu przy drobnych podmuchach wiatru. No wybierać pogodę, ja niestety nie mam tak, że mogę wybrać sobie pogodę, po prostu mam czas i mogę iść coś nagrywać, albo akurat jest zaplanowane wyjście, idę. Nie zawsze nie wieje, żeby zrobić zdjęcia czy film ze statywu, stąd ostatnio się nie szczypię, po prostu filmuję z ręki i ćwiczę tą stabilną rękę, na ile się to oczywiście da. No nie jest idealnie, ale i tak jest całkiem spoko. Teraz może warto powiedzieć, jakie zdjęcia ptaków najbardziej się udają. No udają się takie zdjęcia ptaków, jeśli ten ptak jest tak powiedzmy 15 metrów od nas, 20, 30 już się robi ciężko. Natomiast na pełnym zoomie tych 3000 mm te zdjęcia są już troszeczkę zamazane. Do tego dochodzi nam jeszcze jedna cecha i to już nie cecha aparatu, ale cecha po prostu świata, który nas otacza. Kiedy jest ciepło, drży powietrze i przy takich dużych powiększeniach rzeczywiście to bardzo mocno wychodzi i mocno uszkadza zdjęcie. I to zdjęcie nie jest super ostre, jest ewidentnie rozmyte. Zresztą zobaczcie sobie teraz zdjęcie pliszki siwej. Też niedaleko, no ale ona sobie chodziła po bardzo rozgrzanej łące i to powietrze drżało. Odległość od niej była może, nie wiem, 20 metrów. Lepiej zdecydowanie oczywiście wygląda filmik, natomiast na zdjęciu zawsze jakiś już ten obraz rozmazany jest, więc latem rzeczywiście może być pewien problem. Tu trzeba dodać, że fotografuję seriami po kilka zdjęć w krótkim czasie. To trochę rekompensuje długie, jak na fotografowanie ptaków, czasy ekspozycji. i trzeba przyznać, że jestem zadowolony z około 20%, a w warunkach dobrego światła nawet do 50% zdjęć. Reszta to fotografie poruszone, albo przeze mnie, albo poruszającego się ptaka. Nie jest to jakiś super wynik. Niemniej, jak na fotografowanie z ręki, to uważam, że jest całkiem w porządku. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy z nas ma inną rękę i wyniki możecie osiągać podobne, lepsze lub gorsze. Kolejną słabą stroną tego aparatu jest jego autofokus. Jest wolny i dosyć mało dokładny. Powiem szczerze, niektórzy mówią, że da się tym fotografować ptaki w locie. Według mnie nie da się, nawet ja nie próbuję, dlatego że autofokus działa na tyle wolno, że zanim odpalę zdjęcie, ptaki tak z tego pola autofokusa wyleci. Nie to jakiś szybki ptak, tylko myszołów szybujący, więc do zdjęć ptaków w locie go zupełnie nie używam. On się do tego po prostu nie nadaje. Jest zdecydowanie za wolny i tu jest totalna lipa. Sprzedają jakieś specjalne celowniki, które mają ułatwiać zrobienie zdjęć ptakom w locie, ale ja tego na szczęście nie kupiłem, bo jakoś w to nie wierzę. Jakoś w to nie wierzę, że może to być lepiej, bo ja jestem w stanie wycelować w ptaka tak, żeby mieć go w wizjerze, natomiast autofokus nie jest już w stanie swojej roboty wykonać odpowiednio szybko, żeby zrobić jakieś porządne, ostre zdjęcie, więc to odpada. Zresztą czasy tego aparatu też są ograniczone. Tu nie ma możliwości strzelania bardzo krótkimi czasami. To pewnie wynika stąd, że matryca jest po prostu malutka, jest to ograniczenie, które też trzeba zaakceptować. Natomiast jeśli chodzi o autofokus, to wydaje mi się, że to jest rzecz, którą można byłoby w przyszłości poprawić. Jeśli mamy ptaka, który jest na jakimś czystym tle, to łatwo zrobimy mu zdjęcie. Jeśli mamy ptaka na badylu, to jest, już może być pewien problem, żeby autofokus w niego trafił. Wtedy przychodzi mi z pomocą szybki przełącznik manual. Na manual i na manualne ostrzenie i wtedy mogę tym pierścieniem sobie tutaj ostrość ustawić w wizjerze też, o ile ptaszek się oczywiście nie rusza, bo jak się rusza, to jest lipa, jak siedzi sobie, to można sobie w ten sposób pomóc i to często ratuje mnie w sytuacji, kiedy ptak rzeczywiście jest na tle gęstych krzaków, które gubią ten autofokus. Autofokus ma też jeszcze jedną wadę, której za bardzo nie rozgryzłem, dlaczego tak jest, ale w momencie, kiedy używam programu ptaki, mam centralny punkt autofokusa, wycelowałem sobie w ptaszka, zrobiłem kilka zdjęć, odczekałem 5 sekund buforu, powiedzmy, i przechodzę do filmowania. On ten autofokus gubi i znowu filmuje mi tło, a nie ptaka, więc z tym też bywa problem. Więc takie rzeczy też się zdarzają i to potrafi być frustrujące, zwłaszcza jak widzimy jakiegoś super rzadkiego ptaszka, bo jeśli to jest 16 z kolei zięba, których jest dużo, no to się tym nie przejmuje, ale jeśli jest coś rzeczywiście fajniejszego, co się nieczęsto przed obiektyw nam pakuje, no to trochę szkoda ujęcia. Jeśli zapytacie mnie, czy warto kupić sprzęt z wymienną optyką, czy może Coolpix AP1000, odpowiedź brzmi: trudno powiedzieć. Dużo zależy od Was samych. Jeśli zależy Wam na zdjęciach pamiątkowych, których super jakość ma drugorzędne znaczenie, a jednocześnie lubicie sporo się przemieszczać, do tego nie przeszkadza Wam, że bardzo trudno jest zrobić zdjęcie ptaka w locie, to ten aparat jest dla Was dobrym wyborem. Większość znajomych ptasiarzy, którzy używają P1000, jest zadowolonych. Aparat jest doskonały do dokumentacji ptaków z obrączkami, czy nawet rzadkich ptaków, które siedzą dość daleko od nas. Ale także w tym wypadku, jak i w moim, super jakość zdjęć ma znaczenie drugorzędne. Ptak ma dać się dobrze oznaczyć, a obrączkę odczytać. I przy dużych odległościach nie bardzo są alternatywy sprzętowe, by zrobić to lepiej.